Presbiteru. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, o Chrystusie Pan, na samym początku pragnę przekazać dla was wszystkich tutaj obecnych pozdrowienia. Pozdrowienia od peruwiańskiej wspólnoty Kościoła Chrystusowego. Tego samego Kościoła katolickiego, do którego od Chrztu Świętego my należymy. Tego samego, choć z pewnością i tak bardzo odległego. Nie wiem ile od Irlandii, ale od Polski to kilkanaście tysięcy kilometrów. I tak bardzo odmiennego i kulturowo, i zwyczajowo, i mentalnie. Także już na początku pragnę wyrazić moją wdzięczność wobec księdza Andrzeja za zaproszenie mnie i zadanie mi okazji do podzielenia się tym, czym żyję, pracując jako misjonarz wśród andyjskich, peruwiańskich Indian. Także dziękuję za danie mi okazji czy możliwości do zwrócenia się o modlitwę w intencji misjonarzy, w intencji ludzi zamieszkujących tereny misyjne. I wszystko po to, żeby słowa Chrystusa, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, mogły się realizować. Aby ta jedna z podstawowych działalności Kościoła, jaką jest działalność misyjna, działalność, do której każdy z nas przez chrzest święty jest zaproszony i wezwany i odpowiedzialny, mogła się dokonywać. Parę dni temu, kiedy ksiądz Andrzej zaproponował mi i poprosił, abym coś w niedzielę powiedział do tej wspólnoty Polaków na emigracji, pomyślałem sobie, co będę mógł powiedzieć o misjach, czym się podzielić, aby choć może trochę zainteresować tematem misji, aby jednocześnie nie zanudzić, nie mówić zbyt długo. I tak postanowiłem, że to moje wystąpienie oparłbym na takich jakby trzech odsłonach. Najpierw troszkę w ogólności o kraju, w którym pracuję, o Peru, a potem o mojej parafii, a dokładnie o życiu codziennym jej mieszkańców i na końcu troszkę może o sferze ich wiary i religii. Zapewne każdy z nas doskonale zna geografię świata, ale dla przypomnienia powiem, że Peru to kraj Ameryki Południowej, leżący na jej zachodnim wybrzeżu, tuż nad Oceanem Spokojnym. Jest to czwarty co do wielkości kraj tego kontynentu. A jak chodzi o kraje najmniej rozwinięte, najbiedniejsze w Ameryce Południowej, to drugi zaraz po Boliwii. Terytorialnie kraj ogromny, bo od Polski cztery razy większy, nawet trochę więcej. Chociaż Peruwiańczyków nie żyje tak dużo, szacuje się, że około 30 milionów. Mówię, że szacuje się, dlatego że do dzisiaj nie wiadomo, ilu właściwie ich jest. To tym spowodowane, że nadal, zwłaszcza w dżungli amazońskiej, rodzą się, umierają ludzie, o których nikt nie wie. Ludzie, którzy nie mają dokumentów, żadnego dowodu osobistego, nie zgłaszają się do urzędu. Dlatego trudno jest mówić o jakichś konkretnych statystykach. Wszystko to tylko prawdopodobieństwo. 1/3, czy około 1/3 wszystkich Peruwiańczyków zamieszkuje Limę, stolicę, największe jednocześnie miasto tego kraju. Kraj można by zróżnicować na kilka stref. Zróżnicować i klimatycznie, i topograficznie, i geograficznie. I oczywiście za tym też idzie i gęstość zaludnienia mieszkańców, jak również warunki ich życia. I tak idąc od zachodu na wschód, nad samym oceanem, to bardzo wąskie pasmo ciągnące się przez całą długość kraju, tak zwana kosta, czyli wybrzeże, gdzie klimat jest bardzo gorący, właściwie suchy, pustynny, ale gdzie żyje większość Peruwiańczyków. Tam właśnie skupione są te największe miasta, wśród nich Lima. Miałem tę okazję, ponieważ swoją pracę misyjną zacząłem właśnie w tej części, w tej strefie, na wybrzeżu, w mieście, dużym, milionowym mieście Chiclayo, blisko Ekwadoru, jednocześnie nad samym Oceanem Spokojnym. Rzeczywiście temperatury często nie do wytrzymania. Potem bardziej na wschód idąc, to pasmo wysokich gór, najdłuższych gór świata, gór Andów, gdzie ludzie żyją na wysokości od 2 do 5 tysięcy metrów nad poziomem morza. No i klimat jak w górach, ostry i chłodny. Obecnie właśnie w tej części Peru pracuję, w górach. I potem jeszcze bardziej na wschód to największy obszarowo teren, tak zwana selwa, czyli dżungla amazońska, gdzie setkami, nawet czasem tysiącami kilometrów ciągną się dziewicze lasy i tylko tu i ówdzie jakaś osada indiańska, do której dotrzeć można tylko łodzią, ewentualnie awionetką, jeśli jest gdzieś miejsce na wylądowanie. Kraj na pewno jest krajem bardzo słabo rozwiniętym ekonomicznie, gospodarczo, krajem, gdzie bardzo wielka jest niesprawiedliwość społeczna, gdzie prawo właściwie stanowione wydaje się być tylko prawem istniejącym na papierze. Peru to kraj z pewnością ogromnej korupcji, niesprawiedliwości. Kiedyś przeczytałem, że 95% majątku całego kraju skupione jest w rękach zaledwie 4% ludzi. A więc wąska, bardzo wąska grupa niezwykle bogatych i cała reszta, która po prostu nie ma nic albo prawie nic. Na pewno jednym z problemów głównych, największych tego kraju to przestępczość, zwłaszcza w dużych miastach. Rzeczywiście wiele napadów, wiele morderstw. Zawsze jest tak, że patologia, że bieda generuje patologię, bo każdy chce żyć. Jak nie ma za co, no to trzeba ukraść drugiemu, trzeba napaść. No i oczywiście najlepiej, żeby napaść białego, gringo, bo no, w mentalności, zresztą pewnie słusznej, każdy biały uchodzi za człowieka, który po prostu ma dolary, ma pieniądze. Stąd też, jeśli ktoś wybierałby się na własną rękę do tego kraju jako turysta, to trzeba być niezwykle, niezwykle ostrożnym. Innym znacznym problemem tego kraju to produkcja, przemyt i używanie narkotyków. Paradoksalnie tylko Peru i Boliwia to dwa kraje świata, gdzie uprawa koki, rośliny, z której produkują kokainę, jest legalna. To z pewnością też jest przyczyną tych problemów. Oprócz, byśmy powiedzieli, tych ujemnych stron tego kraju, z pewnością Peru ma wiele atrakcji, choćby tych turystycznych. Pewno najbardziej znana w świecie to Machu Picchu, czyli zaginione miasto Inków. Miasto odkryte kilkadziesiąt lat temu, a zbudowane ponad 500 lat temu, właściwie bardzo dobrze zachowane. Jeśli tam turyści przyjeżdżają, to zawsze w to miejsce się udają. Należy to także do siedmiu cudów świata. Oczywiście oprócz tego też dużą atrakcją jest na pewno to, że kraj jest tak bardzo mocno zróżnicowany, jeśli chodzi o krajobrazy, bo mamy i pustynię, i gorący klimat, i też góry piękne, wysokie, z lodowcami, czy też lasy tropikalne, prawda, deszczowe lasy tropikalne, dżungle. Też kiedyś przeczytałem, że Peru jako jeden z niewielu krajów świata ma wszystkie strefy klimatyczne, jakie istnieją na świecie. Specjaliści wyliczyli, że jest ich 84. To, moi kochani, może w ogólności byłoby tyle o kraju, w którym pracuję, teraz troszeczkę o mojej parafii i o jej mieszkańcach. Wallis, Hisse, Tragadero, Casablanca i jeszcze 15 innych wiosek to moja parafia, parafia, w której pracuję, parafia Marco, należąca terytorialnie do archidiecezji Huancayo, znajdującej się właśnie w górach, w centrum jakby geometrycznym tego kraju. Parafia bardzo rozległa, żeby docierać do tych wspólnot indiańskich, chrześcijańskich, niejednokrotnie trzeba godzinami przemierzać tirem, jeepem te drożyny górskie. Kościół parafialny główny i dom parafialny, w którym mieszkam, znajduje się w miejscowości Marco, miejscowości, która leży na wysokości Bagatela 3700 metrów. Nie wiem, jaki jest najwyższy szczyt w Irlandii, natomiast w Polsce, jak pamiętamy jeszcze z geografii, Rysy to zaledwie 2500 metrów i to bez jednego. No, tam ludzie, moi parafianie, żyją zdecydowanie wyżej. Też jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że już samo życie i mieszkanie na takiej wysokości to nie lada wyczyn. To tym spowodowane, że no jest brak dostatecznej ilości tlenu, że powietrze jest rzadkie, że ciśnienie atmosferyczne jest bardzo niskie. I też jak uważnie słuchamy prognoz pogody, to wiemy, że tutaj, czy w Polsce, czy w Irlandii, mniej więcej ta sama wysokość, więc ciśnienie atmosferyczne waha się między 1010 a 990 hektopaskali, ale kiedy jest blisko tej dolnej granicy, na przykład 995, to pani w prognozie pogody mówi, biometr będzie niekorzystny, będą bóle głowy, będzie się chciało spać, trzeba pić dużo kawy, prawda, i tak dalej. no my w Marko mamy biometr super niekorzystny, bo ciśnienie atmosferyczne w mojej parafii waha się między 640 a 620 hektopaskali. No ale spać się nie da, cały dzień kawy pić tak samo. Ludzie w mojej parafii to Indianie, potomkowie Inków, a więc już wyglądem się różniący. Są bardzo niscy, ciemnoczerwonoskórzy, włosy zawsze kruczo-czarne, specyficzne też indiańskie rysy twarzy, poszerzone kości policzków. Dla nich każdy biały, jeśli tam się pojawi, to na pewno ksiądz, więc jeśli by któryś z panów przyjechał do mojej parafii, na pewno będzie pozdrowiony Buenos Dias, pan Resito, dzień dobry księżulku, bo tam po prostu białych nie ma. Jeśli jest jakiś biały, oczywiście mężczyzna, to jest to duże prawdopodobieństwo, prawie stuprocentowe, że jest to po prostu misjonarz albo ze Stanów Zjednoczonych, albo z Europy. Czym się zajmują? Moi parafianie głównie zajmują się hodowlą, hodują owce, kozy, muły, osły, które służą za zwierzęta do pracy i do transportu, no bo koń na tej wysokości nie może żyć, jest zbyt mało wytrzymałym zwierzęciem. Natomiast jak chodzi o uprawę, to uprawiają jukę, ziemniaki, kukurydzę, jeszcze wiele innych, czy to warzyw, czy owoców charakterystycznych dla tamtych terenów. Mieszkają nie w wigwamach. Czasem jak w szkole opowiadam, jak mnie zaproszą w Polsce do szkoły i mówię dzieciom, że pracuję z Indianami, to mówią, o to ksiądz tam, prawda, z Indianami, to noszą pióropusze i mieszkają w tipi, w wigwamach. No moi Indianie, jako że jest zimno, w górach, nie mieszkają w wigwamach, tylko w takich chatkach z gliny ulepionych, dokładnie z tak zwanego adobe. Adobe to taki pustak zrobiony z błota i słomy, wysuszony na słońcu, i z tego takie chatki stawiają. Nierzadko nie mają prądu w tych chatkach, jeśli w ogóle mają, to służy tylko do oświetlenia, jakaś żarówka. Wody bieżącej to nikt w mojej parafii nie ma. Bardzo często mieszkają ze swoimi zwierzątkami po prostu razem. Jak ktoś oglądał programy pana Cejrowskiego, to wie, że tam, gdzie brakuje drewna na opał, gdzie, a tak jest w mojej parafii, ponieważ na tej wysokości jedyne drzewo, jakie rośnie, to jest eukaliptus, ale do palenia się za bardzo nie nadaje, to na takiej wysokości do przygotowania ognia używa się suszonych zwierzęcych odchodów. I tak też jest w mojej parafii. Moi parafianie też tak robią, choćby z tego względu bardzo potrzebne są te zwierzątka. Mówią moi parafianie w języku hiszpańskim, chociaż starsi, najstarsi używają także w domach języka indiańskiego, tak zwanego języka Quechua. Oczywiście klimat na takiej wysokości, jak to w górach, jest chłodny, jest suchy. Kiedy świeci słońce w ciągu dnia, jest ciepło. Można właściwie w porze suchej wyjść swobodnie w koszulce, ale wtedy, kiedy zajdzie za, gdzieś schowa się za góry, to w kilka minut temperatura spada do okolic zera, a w nad ranem także temperatury ujemne. Stąd też ludzie cierpią zimno. Dotyka to szczególnie dzieci. Bardzo częstą chorobą jest gruźlica. Nierzadko się zdarza też, że niemowlęta po prostu z wychłodzenia umierają. Dostęp do opieki medycznej bardzo trudny i bardzo kosztowny, stąd też oni leczą się u tych czarodziejów, szamanów, nazywają ich bruch albo curandero. Miałem tę okazję też doświadczyć, jak bardzo kosztowne jest leczenie, ponieważ przez 3 miesiące leczyłem się tam, złapałem jakąś tamtejszą chorobę dość poważną i wiem, jak bardzo kosztowne jest i lekarstwo, i po prostu płacenie także lekarzom czy pielęgniarkom. Jakimś ogromnym plusem, korzyścią mieszkania i pracy wśród tych biednych plemion indiańskich w górach jest to, w porównaniu oczywiście z miastem, jest to, że jest względnie bezpiecznie, że w górach ludzie mają swoje zasady, które szanują. I kiedyś wyraziłem moje zdziwienie, otóż Polska Fundacja Miwa dla parafii zakupiła samochód, za co jestem bardzo wdzięczny, samochód terenowy, który umożliwia więc wręcz pracę duszpasterską. I ja, nauczony doświadczeniem Ściklejo, że trzeba wszystko chować po zmroku i zamykać, zapytałem tak, mogę samochód zostawić w nocy, na noc? Na zewnątrz? Powiedziano mi wtedy, że tu nie ma złodziei. Opowiedziano historię sprzed 9 lat, proszę księdza, mi mówią, byli tutaj dwaj złodzieje, którzy zostali złapani, jak to się mówi, na gorącym uczynku i ludzie sami im wymierzyli karę, spalili ich na głównym placu wioski żywcem. Mówią mi, proszę księdza, to byli dwaj ostatni złodzieje. Nie wiem, czy ostatni, ale rzeczywiście ja nie mogę się skarżyć, inni też się nie skarżą na to, że coś komuś zginęło. Moi parafianie to na pewno ludzie prości, ludzie biedni, ale też umiejący wykorzystać to, co mają, choć niewiele mają, do tego, żeby się bawić, żeby odpoczywać, żeby świętować. Bardzo często to analfabeci, nieumiejący czytać i pisać. Jeśli przy okazji na przykład zawarcia sakramentu małżeństwa czasem trzeba podpisać jakiś dokument, choć to się rzadko zdarza, bo większość tam jednak żyje bez sakramentu małżeństwa, no to wtedy stawiają krzyżyk, prawda? Natomiast urzędy państwowe to tak rozwiązały, że we wszelkich dokumentach, oprócz miejsca na podpis, jest zawsze miejsce na odcisk kciuka, który też służy do identyfikacji. Kiedy starałem się o legalny pobyt w urzędzie migracyjnym, to musiałem dziesiątki dokumentów, jak przestępca odbijać, prawda, podbijać czy poświadczać palcem. Jak ktoś by czytał książki czy przewodniki dotyczące PR-u, to można w nich przeczytać, że religią dominującą jest katolicyzm. Też tak myślałem, dopóki tam nie przyjechałem. Nie jest, byśmy powiedzieli, tak kolorowo. Ich wiara, religijność często ogranicza się do umiejętności znaku krzyża i to czasem byle jak wykonanego. Umieją często modlitwę Ojcze Nasz, ale już 10 przykazań Bożych to nawet najpobożniejsi nie są w stanie wymienić. Ich świadomość religijna bardzo, bardzo, bardzo znikoma. Bardzo często naukę Ewangelii, naukę Kościoła mieszają ze swoimi wierzeniami tradycyjnymi, swoim własnym pogańskim wyobrażeniem Pana Boga. I oczywiście stan ich wiary bardzo często niezawiniony, bo jak ma wyglądać poziom ich wiary, jeśli nigdy nie było systematycznej katechezy, kiedy dostęp do księdza jest bardzo, bardzo, bardzo trudny. My mamy to szczęście i łaskę, że właściwie księdza, nawet tu w Irlandii mamy na wyciągnięcie ręki. Tak dla wyobraźni, nie wiem ile w Irlandii pracuje księży, w Polsce więcej niż 23 tysiące, a w Peru, które jest większe 4 razy od Polski, ma tylko około 1500 kapłanów. W mojej diecezji, archidiecezji, więc dużej, jest nas tylko 38. No stąd też jak poniekąd usprawiedliwiony jest ten ich stan wiary i też ta sytuacja pokazuje, jak bardzo jeszcze trzeba tej pracy ewangelizacyjnej, tej pracy misyjnej, aby tę świadomość ich religijną podnieść. To, czego nie można im odmówić, to na pewno brak dobrej woli. Tę dobrą wolę mają tu i ówdzie ją okazują, na swój sposób starają się wierzyć, szukać Pana Boga, kochać Go. Z kolei to, czego w tym brakuje, to na pewno organizacji, jakiejś systematyczności, stałości, wierności, konsekwencji, a już na pewno brakuje i punktualności, i prawdomówności. Mówią, że kłamstwo to ich wada narodowa, rzeczywiście są mistrzami w tym. Z kolei to wszystko nam, księżom tam pracującym, no czasem niezmiernie komplikuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony to też wynik jakby no, ich sposobu podejścia do życia. Ich życia według filozofii, że jakoś to będzie, ich życia no, bez zegarka w ręku. Jak chodzi o święta, to nie Wielkanoc, nie Boże Narodzenie, już na pewno nie niedziela, to dla nich dni święte. Niedziela zupełnie niczym innym się nie różni, jak każdy inny dzień tygodnia. Natomiast bardzo czczą choćby świętego Jakuba, choćby Pana Jezusa od części ziemi, Niño Jesús, czyli Dzieciątko Jezus, Marię Magdaleny i jeszcze kilka innych świąt. I wtedy jakby przy okazji tych świąt ich praktyki religijne odżywają. Wtedy częściej pojawią się w kościele, wtedy częściej pamiętają o zmarłych, proszą o mszę świętą, o inne sakramenty. I nasza praca to często jakby dostosowywanie się właśnie do tego ich rytmu i sposobu życia. No tu i ówdzie jakoś przejawia się w nich ten brak choćby wyczucia świętości, brak choćby poczucia wagi i wielkości sakramentów świętych, które na przykład dla nich nie są tak ważne jak woda święcona. Otóż tam podczas każdej mszy świętej błogosławimy wodę. Oni już się troszczą o to, że przynoszą wiaderko tej wody pod ołtarz i zawsze musi być pokropienie. Msza święta byłaby nieważna, gdyby nie było pokropienia. No i takich sytuacji czasem komicznych jest dużo, bo u nas myślę, że tutaj podobnie, jeśli ksiądz już kropi wodą, to raczej ludzie, prawda, robią unik, żeby za dużo tej wody nie wpadło na czoło. A tam jest odwrotnie. Tam zawsze wyciągają ręce i mówią: księżulku, więcej, 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 więcej. Mimo że już 3 razy kropidłem dostała, to więcej, więcej. Chyba najszczęśliwsi są wtedy, kiedy im tak cieknie, prawda, od czoła, po buzi, aż po pępek. Ta woda się leje, no to takie mają rozumienie tego, że to wtedy jest chyba największe błogosławieństwo. Kiedyś jedna babcia przy takim pokropieniu mówi do mnie: baniamy, baniamy, mas, padre sito. O, jakby obmyj mnie, bo baniar to jest obmyć się, umyć się, ukąpać. Więc jakby chciał powiedzieć: obmyj mnie, obmyj mnie. No a ja już troszkę zdenerwowany, no bo 3 razy kropidłem dostała i dalej mało. Odpowiedziałem po polsku, żeby nie zrozumiała, że babci umyć to się trzeba w domu. Do kościoła to przychodzimy w innym celu, prawda? No takich innych sytuacji jest wiele. Może żeby też zobrazować ten brak ich punktualności czy tego wyczucia świętości, to jeszcze jedna historia. Otóż jak wspominałem, mam 19 wiosek górskich i stan kaplic w tych wioskach jest różny, to znaczy no, jest ubogo. Bardzo często kaplica to ulepiona jakaś altanka z błota, jest tylko klepisko i kamień, który służy za ołtarz. No wiadomo, że nie pozwala ten stan trzymać Najświętszego Sakramentu, tak, prawda? Więc zawsze, kiedy sprawuję tam mszę świętą, przygotowywuję na ołtarzu w czasie mszy świętej chleb i komunię świętą. I pytam ich zawsze: proszę, niech podniosą rękę ci, którzy będą chcieli i mogli przyjąć Pana Jezusa. Oczywiście za pierwszym razem nikt nie podnosi rękę. Jak powtórzę, wtedy zaczyna się patrzenie po sąsiadach, prawda? Jak jeden podniesie rękę, to już kilku podniesie, ale oczywiście do komunii przyjdzie więcej. I tak się zdarzyło podczas jednego święta, kiedy do komunii chyba zgłosiło się 12 osób, a przyszło ich ponad 30, więc ja ciało Pana Jezusa złamałem na 8 części, no ale została mi jedna komunia święta, a widzę w kolejce więcej jak 10 osób. No, chciałem zrobić katechezę i tu przerwałem i mówię: zobaczcie, mam jedną komunię świętą, po to was pytam i proszę i liczę, żeby teraz nie brakło komunii świętej dla was. Bo przecież teraz nie dostaną wszyscy komunii świętej, dostanie 2 osoby, tylko reszta nie z mojej winy nie dostanie. No i wtedy się zaczęło, jak dzieci w przedszkolu, przepychanka między sobą, kłótnie, krzyki i skarżenie: proszę księdza, on nie podniósł ręki, a ty jesteś pijak, a on mi kurę zabrał, a ten żonę bije, prawda? No skutek był taki, że komunii świętej już nikt nie dostał. Wróciłem do ołtarza, spożyłem Pana Jezusa, no a potem było 15 minut znowu tłumaczenia, że Eucharystia to najświętszy, największy dar, jaki mamy w Kościele. No i nie możemy pozwolić na taki brak szacunku. Na temat spóźniania, może jeszcze jedna sytuacja, ostatnia, żeby już nie przeciągać. Otóż w jednej wiosce poproszono mnie o 2 msze święte. Jedna rodzina chciała o 11 mszę świętą, druga o 12, chyba tam za zmarłego. Przyjechałem przed 11, ale o 11 nikt się nie pojawił, 15 po 11 nikt się nie pojawił, o godzinie w pół do 12 nikt się nie pojawił. Mając na uwadze, że o 12 czy po 12 mam drugą mszę świętą, zacząłem sprawować Eucharystię sam. W międzyczasie wszedł mi tylko pies. No i kiedy byłem w modlitwie po komunii, kończyłem mszę świętą mniej więcej za 5:12, weszła ta rodzina z godziny 11 z kwiatkami i ja oczywiście nie zwracałem uwagi, za bardzo kontynuowałem modlitwę, to weszli mi za ołtarz, pukając mnie w ramię, żebym przerwał. Mówią: księżulku, przepraszamy, żeśmy się troszeczkę spóźnili, ale świnia nam uciekła. I tłumaczy mi, że brada musiała... No ja mówię: 50 minut to nie jest troszeczkę. Ale ratując sytuację mówię: zostańcie, będzie druga msza święta. Ja się modliłem za waszego zmarłego, ale wy nie. Zostańcie, pomodlicie się. A to nie, nie, tylko rzuć wody na nasze kwiatki. My już idziemy. Rzuciłem wody, zadowoleni wyszli. Msza święta była... No takie sytuacje pokazują, jak często no, tej świadomości takiej, byśmy powiedzieli, podstawowej, bardzo brak jest. Oczywiście, żeby podsumować, ta ich mentalność, jakże odmienna od naszej europejskiej, ich sposób do życia, podejście do życia, do czasu, nam księżom tam pracującym narzucają pewien specyficzny charakter pracy duszpasterskiej. Też uczymy się, szukamy metod, jak to oni mówią: padre z innego świata, padre jest gringo, padre jest biały, padre nas nie rozumie. Pewno troszkę tak jest. Natomiast ciągle szukamy tych metod, żeby niejako uczynić w ich życiu obecną Ewangelię Chrystusa i naukę Jego Kościoła, aby tą świadomość religijną ich podnieść. Czasem jest lepiej, czasem gorzej. Są sytuacje, które smucą, które cieszą, które też czasem i denerwują, ale które i bawią. Czasem przychodzi też i wątpliwość, czy aby na pewno jest sens właśnie no być tam, pracować wśród tych ludzi, bo może owoców za bardzo nie widać. Tak już jest, że jeden sieje, drugi zbiera, że czasem na owoce trzeba czekać, że wiara to też łaska. Stąd też staramy się czynić to wszystko i być tam mimo trudów po prostu z tymi ludźmi i z tą wielką ufnością, że Pan Bóg kiedyś dotknie ich swoją łaską. Stąd też się ośmielam prosić wszystkich was tu zgromadzonych o modlitwę w intencji misjonarzy, w intencji misji Kościoła, w intencji także ludzi zamieszkujących tereny misyjne, ludzi, którzy są bardzo biedni, którzy też są poniewierani przez tą i niesprawiedliwość społeczną i złe rządy, a żeby właśnie ta Ewangelia Jezusa Chrystusa, którą my przyjęliśmy i do której mamy tak łatwy dostęp, żeby się szerzyła także właśnie w tamtych terenach. Ja osobiście mogę powiedzieć, jak bardzo ważna jest ta świadomość, że nawet gdzieś tam na drugim kontynencie, za oceanem, są ludzie, którzy nas wspierają modlitwą. Tak jest, moi kochani, że nie zawsze ci, którzy są na pierwszym froncie, zwyciężają, bo czasem zwycięstwo zależy od dowództwa, od taktyki, od logistyki, prawda, albo od tych, którzy się modlą. Stąd też ja, jako ten, który pracuje na pierwszym froncie, ośmielam się prosić o modlitwę i o wsparcie, żeby właśnie to dzieło Kościoła, do którego wszyscy jesteśmy wezwani, dzieło szerzenia Ewangelii, aby mogło się dokonywać. Za te modlitwy już z góry składam serdeczne Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.